Kontynuujemy dzisiaj rozmowę z Krystyną Rodowską i z Markiem Czuku. Marku, ty dzisiaj na drugi plan zszedłeś. Pani Krystyna jest główną bohaterką.
Tak powinno być.
Tak powinno być. I przypomnę, że Krystyna Rodowska, tłumaczka, poetka, redaktorka, jest bohaterką eseju właśnie Marka Czuku. Eseju, z którego bardzo dużo dowiedziałam się o książkach Krystyny Rodowskiej, książkach bardzo różnych, bo dziś skupiamy się i na tłumaczeniu Prusta i zaraz powiemy może o książce Cudze moje, czyli wybrane przekłady poetyckie Krystyny Rodowskiej. Wspominamy także książkę wydaną przez Państwowy Instytut Wydawniczy Nic Prócz O. To są te nowsze publikacje, aczkolwiek tu jest tyle rzeczy wartych omówienia, że nie zmieścimy tych wątków wszystkich w dzisiejszej rozmowie. Ale zapowiedziałam Pani Krystyno, że usłyszymy wiersz. Wiersz będący wynikiem spotkania wyjątkowego, bardzo trudnego. Zbigniew Dominiak był już wówczas bardzo chory. Pani była związana, zaprzyjaźniona ze środowiskiem Tygla Kultury i uczestniczyła pani w tym ostatnim publicznym wystąpieniu Zbigniewa Dominiaka, prawda?
Tak, specjalnie przyjechałam na to. Już wiedziałam, że on jest śmiertelnie chory i tym bardziej w ogóle z duszą na ramieniu przyjechałam. Muszę powiedzieć, że napisałam w nocy poprzedzającej to spotkanie autorskie Zbyszka Dominiaka. Napisałam dwa wiersze naraz, które mi się nałożyły, ale będziemy mówić o tym jednym, bo ten drugi był zapisem snu, który miałam. Okazał, oczywiście w symbolicznym języku snów, okazał się snem proroczym. To może przeczytam
tak.
Ten drugi.
Poprosimy.
Zapisem snu, tytuł W kręgu. Motto jest z Rainera Marii Rilkego, ale to może pominę, bo wiersz jest dosyć długi. Natomiast motto przeczytam. Zbyszkowi Dominiakowi, poecie aż do końca. Spotkanie miało wielką moc przyciągania. Zgromadził się osobliwy tłum, bowiem poszczególne osoby odnajdywały siebie w milkliwej wspólnocie. Dom skupienia, pałacyk, pięknie odrestaurowany, siedziba Instytutu Europejskiego przy Piotrkowskiej. Przyjaciele i zaledwie znajomi zebraliśmy się czekając, aż przybędzie tu ktoś. Siądzie w środku ciasnego kręgu. Wkrótce nie było już wolnego miejsca. Czekaliśmy na poetę albo na skazańca. Zamierało w nas trwożliwe serce. Nareszcie się pojawiłeś, nie o własnych siłach, w czarnych okularach, które zasłaniały ci oczy i zmieniały twarz zmienioną i bez tego. Poraziłeś nas wszystkich niedostępną maską. Wystawiłeś na widok publiczny personę. Chyba właśnie dlatego, że umierałeś naprawdę na naszych oczach. Nie umieliśmy ci pomóc. To ty, dowieziony tutaj na wózku, panowałeś nad sobą i nad nami, niczym wojownik na antycznym rydwanie. Byłeś poetą. Pisałeś swój ostatni wiersz własnym wyniszczonym ciałem. Ono ledwo się tliło. Wielu z nas piekły oczy od zbierającej nie wiadomo jak i skąd suchej wody. Byliśmy tam. Byłam. Kilkadziesiąt par oczu podbiegało, chcąc podtrzymać cię bodaj na chwilę, musnąć niepojęte. Dzisiaj należysz już nie do ruchów wychudzonych dłoni, nie do zaskakujących interakcji twoich wierszy z życiem. Dzisiaj umieszcza cię w nieodwołalnie świętym kręgu. Dopiero teraz mówię ci, Zbyszku, trochę się spóźniłam ze wszystkim. Święta pamięć i jej grzechy niewierności odsłaniają mi twoje prawdziwe imię. Mówiłam, zawsze teraz żyję, nie śmierć. Masz na imię teraz. 10-11 lutego 2002.
Poruszający wiersz i poruszające również te słowa o tym, że to było pisanie ostatniego wiersza własnym wyniszczonym ciałem przez Zbigniewa Dominiaka. No, pięknie to pani ujęła, pani Krystyno.
Bardzo mocny wiersz. Byłem na tym spotkaniu i nie potrafiłbym tak jak Krystyna napisać.
Marku.
To było ponad dramatyzm, dramaturgia, tłum na korytarzu, który się nie zmieścił.
Tam
mnóstwo ludzi przyszło. To i Zbyszek, który na wózku został wwieziony, wychudzony.
I który nie miał siły już mówić.
A ty, Marku, ty otworzyłeś książkę pani Krystyny na jakimś
na tym wierszu.
Na tym wierszu. Śledziłeś
tak.
ten wiersz.
Tak,
To jest tragiczne przeżycie, natomiast cieszymy się, pani Krystyno, z tej współpracy właśnie ze środowiskiem Tygla Kultury, ale cieszymy się także z wierszy. Wracamy do łódzkiej Oficyny, czyli wydawnictwa, któremu zawdzięczamy dwie z pani książek, z tych nowych książek Cudze moje, wybrane przekłady poetyckie. Właśnie, Cudze moje.
To Urbaniak jako wydawca.
Tytuł jest trafiony w punkt. Cudze moje, cudze wiersze, ale tłumacząc, pani w jakiś sposób je bierze w siebie i bierze za nie odpowiedzialność. Na ile to jest pani, na ile to jest cudze?
No to jest właśnie bardzo złożona historia. No trudno to wyeksplikować tak precyzyjnie. To jest, raczej trzeba to intuicyjnie odbierać. Ja tu piszę w tym słowie, o które poprosił mnie wydawca na okładce, na czwartej stronie okładki, że te ewidentnie cudze wiersze przeobraziły się w moje, zachowując jednak to coś do końca kulturowo nieoswojonego, co stanowi o ich atrakcyjności. I to jest to coś, z czym ja się często borykałam i musiałam to sprawdzać i musiałam sobie wytyczyć drogę po prostu, jak do tego czegoś jeszcze nieoswojonego dotrzeć. To nie była prosta sprawa. I nie chodzi tylko o obce jakieś słowa, obce zwroty, które, bo niekiedy tu pojawiają się przypisy też, które są czasem konieczne, nawet w poezji, choć niekoniecznie się przysługują wierszowi, ale czasem nie można z nich zrezygnować, bo są konieczne. Więc no, to jest takie oscylowanie między tym oswajaniem, a równocześnie zostawianiem tego marginesu dla powiewu obcości, tak to określę.
Ale powiem pani, że też ja jestem pełna podziwu dla takiej pani plastyczności językowej, dlatego że poeta ma swoją dykcję. Często mówimy o dykcji poetyckiej, prawda? O dykcji poetyckiej pewnego nurtu, ale także o dykcji poety na przykład, która to dykcja jest rozpoznawalna. A tutaj chociażby początek książki, jak zupełnie inne są te poetyckie style, nazwijmy to ogólnie, powiedzmy, Nerwala i Paula Eluarda. To jest początek tych tłumaczeń, kiedy zestawia się utwory tych dwóch twórców. To są zupełnie inne opowieści. Ja nie znam oryginałów, tak samo jak Marek, nie znam francuskiego, ale mam wrażenie obcowania z tym poetą, a jednocześnie wiem, że to dzięki pani. Także rzeczywiście to musi być skomplikowane, prawda? Jak to ująć? A jeszcze dodatkowo pani sama jest poetką.
No właśnie, tutaj chciałem dodać, to chyba Jerzy Jarniewicz powiedział w jednym z wywiadów, że tłumacz powinien być pisarzem. Że to się zmieniło, kiedyś tak nie było, ale to tak cytuję.
Pani Krystyno, co pani na to?
Ja tu jeszcze dodam element aktorstwa, bo ja nawet gdzieś używam tego porównania w moim słowie wstępnym, że po prostu, bo kiedyś pewna poetka znana, no mogę powiedzieć w tej chwili, Teresa Ferenc, powiedziała mi, dlaczego ty się zadajesz z tym tłumaczeniem, bo to przecież szkodzi twojej własnej poezji, bo za mało wtedy piszesz wierszy. I ja jej wtedy odpowiedziałam, że ja nie mogę się wyrzec tego wcielania się w rozmaite role, tak jak aktor, któremu nie wystarcza tylko bycie sobą, tylko odczuwa po prostu organiczną wręcz potrzebę wcielania się w inne osobowości, w inne losy, w inną dykcję.
Takie mówienie różnymi głosami.
Tak, mówienie różnymi głosami, to jest właśnie to. Więc, a to też znajduje swój ślad w mojej biografii, bo był taki moment, że ja chciałam zdawać do szkoły teatralnej i nawet zrobiłam taką próbę, ale akurat dostałam takiej chrypy na samym egzaminie, do którego byłam dopuszczona i przygotowałam się, ale no po prostu wiedziałam, że jak otworzyłam tylko usta, że to nic z tego, bo po prostu chrypa niesamowita, więc stwierdziłam, że los tak chciał. Ale stawałam do konkursów recytatorskich jeszcze w szkole i po prostu to mi sprawiało ogromną radość i to było takim pomostem do właśnie czytania poezji. Czytania nie tylko głośno, ale dla siebie. W ogóle to był most do zadawania się z poezją.
Mam pytanie, czy wiem, że wielu z tych tłumaczonych przez siebie poetów poznałaś osobiście. Czy to ci pomagało, czy wręcz przeciwnie przy tłumaczeniu?
Pomagało, oczywiście, że pomagało. Tutaj przytoczę takie doświadczenie z argentyńską poetką Suzanną Schwartz, polsko-żydowskiego pochodzenia. Urodziła się już w Argentynie. Otóż jak ja ją poznałam w roku 1999, kiedy przebywałam w Buenos Aires u rodziny, ale też brałam udział, byłam zaproszona przez wdowę po Borgesie w uroczystościach stulecia urodzin Borgesa i wtedy się odbywał taki międzynarodowy festiwal poetycki. Mnóstwo poetów wtedy poznałam, między innymi Suzanę, która pokazała mi swój wiersz, w którym mówi, słuchaj, to jest kołysanka, którą śpiewała mi babcia, ale ja to zapisałam fonetycznie, bo ja nie rozumiem tych słów. A, papki dwa. Ale budę obydwa. Ona to zapisała fonetycznie. Nie wiem, dopiero ja jej wytłumaczyłam sens tego i zapisałam jej prawidłowo. Więc to też to jest zabawny przykład, ale bardzo taki znamienny do kontaktu z tą poezją i z tym efektem obcości. Dla niej to było równocześnie swojskie, bo to śpiewała babcia. Zresztą wiersz jest wstrząsający. Polecam państwu, nosi tytuł Na straży i tam są echa Holokaustu, bo babcia zginęła, jak możemy się domyślać, w Oświęcimiu. Więc z jednej strony to było dla niej coś znanego, swojskiego, a z drugiej strony ona nie rozumiała, więc to było obce kulturowo.
Bardzo ciekawa opowieść. My polecamy dzisiaj szczególnie te łódzkie książki, czyli właśnie nowe tłumaczenie Prusta w poszukiwaniu utraconego czasu, oczywiście część dzieła, a także Cudze moje, wybrane przekłady poetyckie. Natomiast Marku, prosiłabym cię, abyś zdradził nam już na zakończenie, bo niestety czas nam się kończy, abyś zdradził nam, co odkryłeś w tym zbiorze wierszy Krystyny Rodowskiej, wyborze wierszy Nic prócz o.
W sumie już pisałem o jej jednym z tomików recenzję wcześniej, więc gruntownie parę lat temu się zanurzyłem w tę poezję. No, co jest bardzo ciekawe, że Krystyna Rodowska jako poetka przeszła bardzo długą drogę. Od takiego hermetycznego lingwizmu, tak to trzeba nazwać, bo debiutowała w latach 60., gdy dominowała wtedy dykcja orientacji poetyckiej hybrydy. po rozwój tej poezji w kierunku właśnie takiej bardzo bogatej językowo, bogatej też intelektualnie, myślowo. Tutaj patronuje temu chyba Szymborska, Lipska. Chociaż ta poezja Krystyny Rudowskiej jest osobna. Ona idzie własną drogą, więc te powinowactwa to są takie jak każdego z nas piszącego. My czytamy i...
Się czyta, prawda? Się coś bierze, czegoś innego nie, przerabia na swoje. Zresztą tak naprawdę wszystko zostało już powiedziane, a mimo to każdy z nas na swój sposób próbuje powiedzieć to od nowa.
Pani Także Krystyna... te dojrzałe wiersze są moim zdaniem te które piszę od tomu Bliżej na gości, są moim zdaniem świetne.
A ja nie wiem, czy z tomu Bliżej na gości pochodzi taki wiersz, erotyk, który ja bardzo lubię, szczególnie ze względu na puentę, zatytułowany Za nago na błąd. Pani Krystyno, to z tego tomu? Bliżej
chyba,
na gości?
Nie, to chyba jest wcześniejszy.
Wcześniejszy. Ja przeczytam ten wiersz, bo ja go lubię.
Proszę.
Za nago na błąd. Kocham cię od początku niemożliwości, w której zamieszkaliśmy jawnie, od końca milczenia, którym ją ocalasz, od trzęsienia pamięci, od pożaru wyborów, próbuję cię od środka trafionego wiersza. Niech nikt nie umawia się już z nikim na pozorne stąd dotąd tej podróży. Tu jest za nago na błąd.
Dziękuję za bardzo piękne przeczytanie tego wiersza.
Proste, ale
jest koncept,
słowa są ważne.
To jest charakterystyczne,
prawda?
Dla Krystyny koncept.
Tak, jest koncept właśnie. I jak wiele pani wierszy, to jest taki wiersz, który trzeba przeczytać przez siebie też i przywołać tutaj jakieś własne doświadczenia i obserwacje, ale również paradoks, prawda? Taka jedna z ulubionych figur, poza tym, że zdarza się ironia, to właśnie jakiś taki paradoks i odkrycia przeróżne słowne. Bardzo pomysłową poetką pani jest, pani Krystyno.
Bo ja nigdy nie, ja zawsze byłam wrażliwa bardzo na język właśnie. Mimo, że odrzuciłam garść wierszy takich z tego okresu lingwistycznego, ściśle lingwistycznego, nie włączyłam do żadnej książki, to jednak uwrażliwienie na język pozostało mi i mam nadzieję, że pozostanie.
I to będzie puenta już naszej rozmowy z Markiem Czuku i Krystyną Rudowską. Prawie puenta, bo jeszcze muszę zapytać o to, co w najbliższym czasie. I u pani Krystyno, nad czym pani pracuje i u ciebie, Marku. Pani Krystyno?
No więc, ponieważ ja jestem na etapie zbiorów żniw ze względu na ten wiek, o którym państwo napomknęli, więc zamierzam opublikować kolejny tom, właśnie będący takim podsumowaniem, czyli zbiór, wybór moich recenzji, esejów, reportaży, wstępów, posłowi i takich rozmaitych form mieszanych, na przykład między wspomnieniem a reportażem, bo mam takich sporo.
Bardzo dziękuję za to, że pani zdradziła ten plan wydawniczy, dlatego że właśnie nie padł ten wątek, że pani Krystyna również jako krytyk poezji przecież jest aktywna. Marku, a twoje plany?
Nie tylko poezji.
Takie
nie
same.
Tylko poezji, tak, w ogóle.
Takie same. Paradoksalnie też od wielu, wielu lat debiut krytyczno-literacki miałem w 1987 roku na łamach tygodnika Radar. I od tej pory zebrało mi się mnóstwo różnych recenzji, ważnych, mniej ważnych. I muszę nad tym poważnie usiąść i zbudować z tego książkę.
Tak, jak już zbudujesz, to się spotkamy.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
To jest bardzo trudne, bo ja tam pracując w literaturze na świecie, na zamówienie zresztą redaktora naczelnego, napisałam takie dwa eseje rozbudowane, właściwie trzy, na temat przekładów Wisławy Szymborskiej na francuski i na hiszpański. I tak samo przekładów Jerzego Ficowskiego na francuski. Więc na obcy język to było bardzo trudne. Ale wyszło to chyba nie najgorzej, bo ten esej o przekładach Szymborskiej na język francuski i hiszpański, jest tłumaczony na angielski i ukazał się w tomie wydanym przez IB właśnie o Wisławie Szymborskiej.
Czy Instytut Badań Literackich, znakomicie, gratulujemy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Krystyna Radowska.
Ja też dziękuję.
I Marek Czuku.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.